Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, Marek Cieszony. Ja bym bardzo, bardzo chciał podziękować chłopakom, którzy mi koło 21 po Manhattanu pomogli z samochodem, gdzie rozładował mi się akumulator. No i trochę walki było, żeby ten samochód zepchnąć aż za rondo. Później pojechać po lince holowniczą i odpalić go na lince holowniczej, co trochę trwało, ale jestem im bardzo, bardzo wdzięczny, bo już byłem zmęczony po całym dniu pracy i zirytowany, że zostawiłem się samochód na światłach, gdzie akumulator się wyczerpał. Ile razy pomagałem innym kierowcom i w końcu jakoś mi się to odwdzięczyło, bo naprawdę dużo wysiłku ich to kosztowało i czasu, żeby mi pomóc, żeby odpalić ten samochód. Serdeczne dzięki, chłopaki, i tak trzymajcie.
Pozdrawiamy chłopaków i serdecznie witamy. Sławek Orlik, Mariusz Tałajkowski i Janusz Wilczyński. Jest środa, 31 maja. Telefon do studia 510-37-36. Ten czujny to 510-37-32. E-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach, dzisiaj porozmawiamy o podzielnikach ciepła. Niby temat robi się odległy, bo ciepło na dworze, kto by tam o tym myślał, ale otrzymaliśmy sygnał od jednej z członkiń spółdzielni mieszkaniowych w Szczecinie, że właśnie są montowane w blokach, w których są lokatorzy oczywiście i mieszkają sobie, takie podzielniki ciepła, że nie można tam ustawić temperatury właśnie na grzejniku poniżej 16 stopni. Tak są te podzielniki ustawione, że od dwójki w górę można regulować temperaturę, a temperatura w pomieszczeniu nie zejdzie poniżej 16 stopni. Czy to jest zgodne z prawem? O tym będę rozmawiał z moim gościem za kilkanaście minut. A wcześniej porozmawiamy m.in. na temat reklamy z lotu wielkich żaglowców w Szczecinie. Jak ta reklama wygląda i czy w ogóle już wygląda w kraju i na świecie? Czy impreza będzie promowana w innych miastach w kraju i na całym świecie, zarówno w mediach społecznościowych, jak i elektronicznych, jak i na różnego rodzaju nośnikach reklamowych. Będziemy także rozmawiali o tym, dlaczego mamy opóźnienie w sprawdzaniu, ile mamy punktów karnych. Jest taka możliwość na stronach internetowych sprawdzenia, ile mamy tych punktów karnych, ale okazuje się, że aktualizacja tych danych jest nieco opóźniona. Z czego to wynika? O tym także dzisiaj porozmawiamy. No i będzie życiowa sprawa naszego słuchacza. Pan Jacek chce płacić alimenty i je płaci, ale nie chce w takiej wysokości, w jakiej ma je zasądzone. Jest rozgoryczony. Mówi o bezskutecznej walce z machiną prawniczo-urzędniczą. No i na ten temat będzie także komentarz naszego gościa. To nasz ambitny plan na dziś, a zaczniemy jeszcze od komarów. Są, czy już ich nie ma, bo dowiedziały się, że w Szczecinie będzie na początku czerwca odkomarzanie?
Dzwoni Elżbieta ze Szczecina. Uprzejmie proszę o reakcję na działanie w sprawie odkomarzania okolicznych lasów, szczególnie tu od pasaż od Nadbużańskiej aż do Harcerskiej Polany i dalej do Głębokiego. Komarów jest zatrzęsienie, a wszystkie ścieżki dookoła Arkonki, na Głębokiej, właśnie ta od Nadbużańskiej, są bardzo atrakcyjne dla rodzin, dla rowerzystów, dla spacerujących, kijkarzy i tak dalej. W tej chwili w zasadzie nie można przejść przez las, bo setki komarów atakują spacerujących. Dziękuję.
Komary także serdecznie pozdrawiają z Wolińskiego Parku Narodowego i w ogóle z Wybrzeża. Kto był i szedł dłuższą drogą przez las na plażę, ten mógł doświadczyć ich ataków. A co ciekawe, po zachodzie słońca te komary przenosiły się na plażę, a mniej było ich w lesie. Natomiast nie przeszkadzało im mocne słońce i robiły swoje, czyli atakowały ile wlezie. Czekamy na to odkomarzanie. Zawsze powstaje taka wątpliwość, czy nie za późno urzędnicy wzięli się do spisywania przetargów i tak dalej. Czy to wszystko nie powinno być już zakończone w lutym? Wiedzielibyśmy już, jaka firma będzie to odkomarzanie wykonywała. No i tak, żeby zabrała się za robotę już na przykład po 15 maja, a nie dopiero w czerwcu. To jest czas reakcji, jest 12.10. Zapraszam na stronę internetową www.radioszczecin.pl. Zakładka audycje i czas reakcji. Pan Adam do nas napisał, że wczoraj w Szczecinie przeszła burza i padało. Tak, tak, padało najbardziej intensywnie dopiero późnym wieczorem, ale pan Adam o tym wcześniejszym deszczu, który pojawił się po południu. Przesyłam zdjęcia wiaty na przystanku na ulicy Wyszyńskiego, żeby zobrazować, ilu ludzi może się w niej ukryć, a ilu jest na przystanku. Zastanawiam się, czemu jest tylko jedna wiata i czy faktycznie tak krótka wiata chroni przed deszczem. No właśnie, słabo chroni przed deszczem. Już słuchacze o tym informowali. Może i te wiaty są ładne, estetyczne, ale tu o to chodzi, żeby były również funkcjonalne, żeby służyły ludziom, bo nawet jak tam stoi jeden rządek osób, to i tak zacinający deszcz od połowy ich ciała w dół moczy ich dokładnie i skutecznie. Skierowaliśmy zapytanie do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, czy zarząd zamierza z tym fantem coś zrobić. Odsyłam na naszą stronę. I jeszcze jedna sprawa, napisał do nas pan Jacek, ma przygody z telefonem komórkowym, a właściwie z numerem, który sobie wykupił. Bodaj 2 lata temu w autoryzowanym punkcie Orange kupiłem numer telefonu, zresztą na abonament. Miałem do wyboru kilka numerów, ale jak pisze, niestety połaszczyłem się na ten, który przysparza mi codziennej irytacji. Prawie codziennie bowiem otrzymuję SMS-a, cytuję, informacje na twój temat zostały zmienione w bazie Krajowego Rejestru Długów. Mało tego, pisze pan Jacek, raz po raz telefonują do mnie pracownicy przeróżnych firm windykacyjnych, nieprzyjemni już na starcie, myśląc, że jestem poprzednim właścicielem numeru. Kiedy tłumaczę, że nie, osoby te proszą mnie o podanie mojego imienia i nazwiska i strasznie się obruszają, kiedy tłumaczę, że to nie ma nic do rzeczy. Kochana redakcjo, co robić, jak żyć? No, przyznamy, że na razie nie wiemy, chociaż wiemy, żyć uczciwie, natomiast i intensywnie, natomiast do tego tematu wrócimy na pewno w jednym z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. A teraz czas na powitanie naszego pierwszego gościa. Jest nim Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy imprezy The Tall Ships Races Szczecin 2017. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Jest przede mną mail od pana Kuby. Pan Kuba pyta w sprawie organizowanego przez Szczecin finału regat. Jak wygląda promocja miasta i wydarzenia w Polsce czy w europejskich miastach? W Szczecinie każdy wie, że będzie impreza, a miasto usilnie reklamuje to na billboardach, na przystankach i innych nośnikach. Wydaje mi się, że lepszym pożytkiem byłoby wydatkowanie tych środków na reklamę w innych miastach, aby promować wydarzenie, a nie robić tego w takiej skali w samym Szczecinie. Przypomnę, finał The Tall Ships Races w Szczecinie od 5 do 8 sierpnia 2017, czyli tego roku. Co do tego, co pan pisze, panie Kubo, że nie powinno być tyle tych reklam w Szczecinie, to nie do końca się z panem zgadzam, ponieważ tutaj też mamy sporo turystów, którzy przyjeżdżają i widzą te wszystkie reklamy. No i mieszkańcom także coś się należy. Szczecin jest chętnie miastem odwiedzanym przez różne grupy z różnych krajów, z Danii, ze Szwecji, z Niemiec. Również turyści indywidualni bardzo często nas odwiedzają, więc myślę, że te reklamy nie szkodzą. Natomiast przejdźmy właśnie do rzeczy. Proszę powiedzieć, panie Tomaszu, czy jest plan na reklamowanie imprezy w kraju i na świecie? Jak to wygląda?
Oczywiście, że tak. Ja po pierwsze chciałem podziękować za zauważenie tej naszej promocji. To dla nas jest istotna informacja zwrotna, że nas widać. Być może niektórzy mogą mieć takie spostrzeżenie, że widać nas już za bardzo, ale chyba staramy się znaleźć złoty środek i mamy nadzieję, że będzie akuratnie. Ale stawiamy również i zdajemy sobie sprawę z konieczności informowania i zapraszania gości spoza Szczecina, spoza regionu i spoza Polski. Rzeczywiście te promocje idą bardzo wielotorowo. Począwszy od takich chyba najprostszych narzędzi, jak na przykład media społecznościowe, czyli konkretne targetowanie naszych informacji w językach obcych, które wyświetlają się na ekranach nie w Polsce, ale na ekranach osób z zagranicy, poprzez współpracę z naszymi partnerami, między innymi z lotniskiem, tam będzie o nas głośno, między innymi z przewoźnikiem Polregio, czyli dawnymi przewozami regionalnymi. Tam już dworce w całej Polsce są, okienka kasowe dokładnie, są oklejone informacją o regatach, a do tego jeszcze w tym miesiącu będą rozdawane takie nakładki na bilety, czyli każdy, kto kupi bilet na przewozy regionalne w całej Polsce, dostanie do ręki informację o tym, że w Szczecinie od 5 do 8 sierpnia odbywają się regaty. Będziemy na promach Polferis, które pływają do Skandynawii, więc tamtą drogą także Skandynawowie powinni się o nas dowiedzieć. Oczywiście produkujemy ulotki, ulotki niemieckie, czeskie, angielskie, które trafiają do swoich odbiorców, zarówno dzięki współpracom między innymi z centrami informacji turystycznej, między innymi w Skandynawii czy w Wielkiej Brytanii, bo tam nasze ulotki pojechały wczoraj, ale także dzięki eventom, w których my bierzemy udział. Niedługo będziemy na Dniach Polskich w Pradze, bo wiemy, że dla Czechów taka impreza jak u nas to jest naprawdę wielka gratka. Okazuje się, że o ile szczecinianie widzieli te żaglowce od dziecka i są trochę już przyzwyczajeni do tego widoku, to dla Czechów to jest naprawdę niesamowita impreza i ich z roku na rok, tak mówią nasze badania, do Szczecina przyjeżdża coraz
tak,
więcej.
Tak, i na nasze wybrzeże. Oni spędzają tutaj wakacje bardzo chętnie nad Bałtykiem.
Dokładnie tak. Więc wyprodukowaliśmy specjalnie zaproszenia w języku czeskim. Tam będziemy w tym roku zapraszać ich między innymi poprzez okulary 3D, które przyniosą ich do Szczecina i poprzez pokazy kulinarne między innymi ze szczecińskimi paszczecikami, żeby trochę też podziałać na zmysły. Oprócz tego takie chyba standardowe narzędzia jak billboardy. Billboardy będą w największych miastach Polski. Ich będzie około 100, więc wydaje nam się i to będzie rzut głównie w lipcu, czyli na miesiąc przed imprezą. Już można zauważyć na przykład dwa takie gigaboardy, czyli naprawdę wielkoformatowe reklamy, które są przy S3. Wjeżdżając do naszego regionu można zapoznać się z taką informacją, trudno ją przeoczyć. Zresztą wjeżdżając do naszego miasta też już te witacze, czyli takie słupy powitalne przy wjazdach, także są zaproszeniem na regaty. Oprócz tego eventy, czyli byliśmy we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, byliśmy w Berlinie na największych targach turystycznych na świecie, byliśmy i będziemy w Pradze, byliśmy kilkakrotnie w Warszawie, zapraszaliśmy naszych przyjaciół ze stolicy, byliśmy na największych targach turystycznych w Polsce, Tour Salon w Poznaniu. Oczywiście produkujemy informacje dla hoteli i takie informacje wysyłamy nie tylko do hoteli w Szczecinie, ale także poza Szczecinem. No i na przykład taka ciekawostka, czyli współpraca z naszym głównym sponsorem portowym, czyli z Netto. Dzisiaj tak naprawdę już na tych sklepach, na dyskontach pojawiają się wielkoformatowe reklamy w całej Polsce informujące o zlocie. Niedawno gazetka promocyjna także na pierwszej stronie miała informację o tym, że w Szczecinie zlot żaglowców się odbywa, więc tutaj współpracujemy bardzo szeroko. Oprócz tego oczywiście standardowe kampanie radiowe, telewizyjne. Myślę, że będzie o nas głośno. Taki największą kumulację tych informacji planujemy na lipiec.
Czy te kampanie radiowe i telewizyjne, a szczególnie telewizyjne, dotyczą także zagranicy? Czy będą takie próby, czy jest to zbyt kosztowne?
To jest zbyt kosztowne. Rzeczywiście udało nam się w roku 2013 wtedy na mocy takiego specjalnego porozumienia kilka spotów za granicą puścić. Postanowiliśmy w tym roku, w roku 2017, mimo że budżety tych imprez są właściwie na jednym poziomie, czyli nie płacimy ani mniej, ani więcej niż w roku 2013 za organizację całej imprezy, nie mówię tutaj tylko o promocji, postanowiliśmy postawić na takie inne już sposoby dotarcia, między innymi właśnie na budżety w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy, żeby coraz więcej osób bezpośrednio na ekranach swoich komórek, smartfonów czy laptopów widziało informacje o Szczecinie. To są informacje bardzo często takie filmowe, krótkie zajawki, zaproszenia, wspomnienia z lat ubiegłych. I to jest względnie niedrogie dla nas, a przynosi nam wymierne zyski, bo widzimy rzeczywiście, jak rośnie zainteresowanie w mediach społecznościowych, no, które na pewno zmieniły się od roku 2013 i tutaj ten nacisk trzeba położyć w tym roku większy.
Naszymi najbliższymi sąsiadami są Niemcy. Czy tutaj przy dawnych przejściach granicznych, gdzie kiedyś były kontrole, teraz ich nie ma, pojawią się też jakieś billboardy? Czy też myślicie Państwo o Berlinie na przykład?
Billboardów na terenie Berlina jako tako nie będzie i nie będziemy stawiali na kampanię billboardową za granicą. Tam byliśmy osobiście między innymi na targach ITB i rzeczywiście wtedy kilka tysięcy osób przewinęło się przez stoisko Polski, w którym Szczecin był grał taką dosyć istotną rolę z żaglowcami. Na pewno na taki outdoor tradycyjnie rozumiany za granicą stawiać nie będziemy. Jest to względnie mało efektywne, to znaczy liczba osób, które przejedzie przy takim billboardzie na przykład w Berlinie chyba ma się jednak ciągle nijak do liczby osób, która przyjedzie do Szczecina. Dlatego, tak jak wspomniałem, trochę tych nowoczesnych narzędzi staramy się używać, które, no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, są tańsze. Co do przejść granicznych, takiej informacji jeszcze nie mam. Wiem, że z pewnością na ten temat myśleliśmy, ale nie wiemy, czy pozwolą nam na to plany finansowe. No bo oczywiście im bliżej imprezy, tym te budżety się kurczą i są poplanowane. Naciągamy je naprawdę bardzo, bardzo mocno.
Czyli media społecznościowe, lotnisko, tutaj Polregio, promy również, czyli terminal w Świnoujściu, tak na przykład.
Dokładnie.
Ulotki, dokładnie, tak. Eventy, billboardy 100 miast w Polsce.
Tak. Współpraca z hotelami. Tak jest.
Poważny atak kampanii reklamowej nastąpi w lipcu. Kampanie radiowe i telewizyjne w Polsce będą. Proszę powiedzieć, jaki jest budżet przewidziany na promocję imprezy The Tall Ships Races 2017?
Nie jestem w stanie teraz panu na to odpowiedzieć. Musiałbym zebrać te informacje. Potrzebowałbym trochę więcej czasu, ponieważ ciągle nam w ramach przetargów, które mamy już rozwiązane i współpracujemy wielotorowo, bo to jest i Szczecińska Agencja Artystyczna, i Żegluga Szczecińska, i w części także Centrum Żeglarskie pod egidą jakby miasta Szczecin. Każdy zleca swoje rzeczy, my mamy to podzielone. Będziemy to oczywiście wszystko liczyli. Ja jestem w stanie tę liczbę przygotować, ale niestety na antenie teraz nie jestem w stanie jej podać.
No i jeszcze taka uwaga, może nie bezpośrednio do pana, ale do władz miasta, posłuchajmy.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Jak zastanawiam się, czy nasi włodarze miasta jakiś, nie wiem, robią sobie plan na ewentualne remonty. No bo cóż, remontujemy ulicę Jagiellońską. Za chwilę będziemy mieli toll szyby. Czyli przypłyną piękne żaglowce, turyści przyjadą. No i cóż oni zobaczą na tych naszych wałach chorego? A no ulica Jana Szkolna w takim opłakanym stanie chyba trzeba będzie na tych reklamach napisać, żeby panie przyjeżdżały do Szczecina w płaskim obuwiu, bo jak przyjął na szpileczkach, to po prostu nogi płamią. No ale cóż, może pan redaktor zorientowałby się, że do ITM, czy w Urzędzie Miasta, czy jakieś plany w stosunku do ulicy Jana Szkolna, jakiś remoncik tej nawierzchni zrobić. Serdecznie pozdrawiam.
No właśnie, panie Tomaszu, czy pan może wie coś o remonciku tej nawierzchni, bo rzeczywiście Jan Szkolna płacze, stan tej nawierzchni, stan torowiska, oj, nie napawa optymizmem.
Tak, chyba co prawda, mam nadzieję, że nie wychylę się swoim kolegom i koleżankom z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i nie przekreślę ich planów informacyjnych, ale rzeczywiście wiemy o tym, że remont nawierzchni samej ulicy Jana Szkolna jest przez ZDITM i przez miasto Szczecin planowany. On nie odbędzie się przed regatami prawdopodobnie, ale nie chcę tego przesądzać jednoznacznie. Poza tym trzeba pamiętać, że sama ulica Jana Szkolna estetycznie będzie przygotowana do tego, bo chociażby ostatnie remonty, tak możemy powiedzieć, tych barierek odgradzających, to wygląda dużo lepiej. No i tutaj się nie zgodzę z słuchaczem, który zauważył te mankamenty, bo trzeba sobie przypomnieć bardzo szeroko zakrojony remont na koronie wałów Chrobrego, to znaczy przy tych ulicach Zygmunta Starego, Jarowita, Pobożnego. Tam została przełożona cała nawierzchnia, tam są nowe kostki brukowe, tam z pewnością panie w szpilkach, tak jak powiedział pan słuchacz, nie powinny mieć problemu, a jeszcze w roku 2013 taki problem pewnie był. Podobnie sytuacja ma się na Łasztowie. Tutaj będzie nowy bulwar. Niestety w 2013 roku też było trudno przejść. Była to taka nawierzchnia szutrowa, utwardzona. Teraz będziemy mieli świetny spacerniak, deptak spacerowy.
No dobrze, panie Tomaszu.
Więc naprawdę będzie
w każdym
dobrze.
Razie no, nowej nawierzchni raczej nie będziemy mieli przed The Tall Ships Races na Jana Szkolna i tak samo nie będzie wymiany torowiska. No ale miejmy nadzieję, że to będzie poprawione, co można poprawić, wyrównać płyty i tak dalej, bo to na pewno warto zrobić. Jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
No między innymi jest remontowana Kapitańska i czy właśnie miasto też nadzoruje te inwestycje, które są też prowadzone i nie kontrolują, żeby oni się wyrobili w tak newralgicznym miejscu jak Kapitańska oczywiście przed regatami. Ale następna sprawa to chodzi o hotele, bo my do nas na przykład przyjeżdżają znajomi, sporo znajomych przyjedzie do nas do mieszkania, ale zapraszamy. Tylko ile w sumie jest hoteli i miejsc hotelowych, żeby całą tą społeczność, która ma zamiar tu przyjechać, pomieścić? Czy miasto coś dodatkowo organizuje, żeby przyszykować się na to?
Dobre pytanie, dziękujemy panie Marku. No właśnie. Tomasz,
tak, tutaj trzeba sobie rzeczywiście uczciwie powiedzieć, że baza hotelowa to jest jeden ze słabszych punktów w naszym mieście. Ona już od wielu miesięcy jest rezerwowana. My jesteśmy w ciągłym kontakcie z hotelami. Pytamy się, jak to wygląda i te hotele najbliżej imprezy właściwie są już porezerwowane. Wiemy jeszcze o wolnych miejscach i mamy nadzieję, że taka sytuacja właściwie do samego zlotu będzie. To znaczy, że każdy, kto będzie chciał przyjechać do Szczecina, będzie mógł znaleźć tutaj nocleg. Niestety z pewnością kosztem będzie będzie to, że będzie on coraz bardziej oddalony od centrum. Oczywiście miasto stara się zabezpieczyć dodatkowe miejsca, z tym, że to nigdy nie będą miejsca na setki czy tysiące osób. To są na przykład inwestycje takie jak schronisko młodzieżowe Centrum Żeglarskiego razem z pokojami hotelowymi, którego nie było w roku 2013. Teraz jest kolejne miejsca możliwe do spędzenia noclegu podczas regat, a więc ta baza hotelowa z roku na rok się powiększa, ale rzeczywiście przy tak ogromnym zainteresowaniu, jakie będzie generowały The Ships Races, to może być kłopot i to trzeba uczciwie sobie powiedzieć. My między innymi na targach zawsze informowaliśmy ludzi, że jeżeli są zainteresowani, to niestety, ale pewnie na ostatniej prostej będzie się liczyła zasada po prostu kto pierwszy, ten lepszy, bo tych miejsc będzie sukcesywnie ubywało, a nie przybywało.
Panie Tomaszu, w imieniu pana Marka też prosimy sprawdzić właśnie o tę inwestycję na Kapitańskiej, żeby rzeczywiście
że
tutaj została ona zakończona.
Ja jestem prawie pewien, że to jest inwestycja, która zakończy się przed regatami, ale ja to zweryfikuję. My zresztą pracujemy od bardzo dawna w różnych grupach, z różnych jednostek, między innymi ZDITM, ZBILK i tak dalej i tym podobne, właśnie po to, żeby każda z tych jednostek wiedziała i żebyśmy wspólnie wiedzieli, co kto planuje, żeby nie okazało się, że jakaś jednostka na przykład rozkopuje nam wodociągi czy jakąkolwiek inną inwestycję przeprowadza na terenie imprezy.
Jest z nami pan Artur. Dzień dobry.
Witam serdecznie, ja tylko chciałem zapytać, bo skoro już mówimy o tej małej bazie hotelowej, to ja zapytam o miejsca parkingowe, bo skoro przyjadą do nas na te regaty, szacuje się, że chyba około 1 000 000 turystów, no to gdzie oni będą parkować swoje samochody? Wiem, że jest ten park and tam Kiss and Ride tam na Dąbiu, ale no niestety 400 miejsc postojowych to chyba za mało.
Zgadza się, dziękujemy bardzo panie Arturze, pozdrawiamy.
No tak, właśnie. Rzeczywiście trzeba zauważyć, że parking Park and Ride powstał i on co prawda chyba cieszy się niestety, ale złą sławą. Myślę, że wszyscy go docenimy właśnie, bo
ale coraz więcej pojazdów tam się pojawia. No nie
tak,
ma szału,
rzeczywiście,
ale
pojawia
rzeczywiście
się,
kilkadziesiąt
pojawia się
nawet
coraz,
czasem w porywach.
Tak, z pewnością. Więc ja idę o zakład, że to będzie takie miejsce, które z pewnością, mówiąc kolokwialnie, podczas regat będzie zapchane.
Za mało ale nawet sięgając, tego będzie właśnie.
Tak, ale sięgając pamięcią do roku 2013, wtedy ta sytuacja była też nie najlepsza, ale przecież współpracowaliśmy z komercyjnymi partnerami, takimi jak na przykład parkingi przy galeriach handlowych i mamy podobny plan także w tym roku, tak żeby każdy mógł się do Szczecina dostać. Nie każdy wjedzie do centrum, to z pewnością. Właściwie centrum będzie, trzeba sobie to powiedzieć, zakorkowane. Będzie trudno się poruszać po centrum miasta, no ale coś za coś. Robiąc tak gigantyczną imprezę, trzeba się liczyć z tym, że nie dojedziemy pod same rogatki samochodem.
Dziękuję za rozmowę. Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy The Tall Ships Races. Przypomnę, Szczecin 2017, a dokładnie 5-8 sierpnia tego roku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, zapraszam, do zobaczenia w sierpniu.
To jest czas reakcji. Jest 12:27. Teraz porozmawiamy o sprawie punktów karnych. Okazuje się, że osoby, które mają tych punktów sporo i często otrzymują nowe punkty karne, od jakiegoś czasu mają możliwość sprawdzić, ile tych punktów jest za pomocą usługi CEPiK 2.0. No właśnie, można to załatwić przez internet, można też sprawę załatwić w komisariacie policji, ale posłuchajmy naszego słuchacza.
Witam, jestem Mateusz ze Szczecina. Jestem kierowcą zawodowym i złapałem przez 2 lata trochę punktów karnych. No i 2 razy ostatnio byłem na Kaszubskiej, na komisariacie celem zweryfikowania ilości punktów karnych. Z tego, co sobie obliczyłem z moich mandatów, miałem zdecydowanie więcej punktów karnych niż podano mi 2 razy na komendzie na ulicy Kaszubskiej. Dodatkowo powiem jeszcze, że dostałem informację, że punkty są jakby z opóźnieniem nadawane, bodajże 3-miesięcznym opóźnieniem, ale oczywiście sprawdziłem to uwzględniając daty na mandatach i także punkty się nie zgadzały. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękujemy, panie Mateuszu. Jest z nami młodsza aspirant Karolina Rykaczewska, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie aspirant, proszę powiedzieć, jak to jest? Jeżeli otrzymamy punkty karne za jakieś wykroczenie na drodze, to od razu dzień po możemy iść na dany komisariat, do danego komisariatu policji i tam dowiemy się, ile tych punktów mamy? Po jakim czasie te dane są aktualizowane?
Sprawa wygląda w ten sposób. Policjant, który daje taki mandat na miejscu zdarzenia drogowego, bądź przy zwykłej interwencji, jeśli chodzi o kierujących, wypełnia od razu bezpośrednio po zakończeniu takiej interwencji kartę, gdzie wpisuje wykroczenie, dane tego kierującego, oczywiście kwotę mandatu, numer tego mandatu i po zakończeniu służby, jak zjeżdża rozliczyć się z tej służby, wówczas przekazuje tą kartę swojemu odprawiającemu. To jest policjant, który po prostu ma nad nim nadzór. Na następny dzień wszystkie karty z dnia poprzedniego trafiają do policjanta bądź pracownika cywilnego, który te karty wprowadza do systemu. One wprowadzane są na bieżąco. Oczywiście wiadomo, że takich kart z jednego dnia może być bardzo dużo, więc jak przyjdziemy następnego dnia nad ranem, to na pewno tych punktów jeszcze nie będzie w systemie, bo fizycznej możliwości nie ma, żeby wprowadzić jednorazowo taką ilość kart. Także zawsze może być to dzień, dwa, może trzy poślizgu.
I jeżeli chodzi o system internetowy, również ten poślizg wynosić powinien 2-3 dni, nie więcej, tak?
To nie jest tak, że powinien, bo przepisy nie precyzują tutaj dokładnie terminu. Mówią, żeby to było wprowadzane na bieżąco, ale musimy mieć świadomość, że mandaty karne na kierowców nakładają nie tylko policjanci, bo w przypadku policjantów my sami bezpośrednio w każdej jednostce policji wprowadzamy takie karty z tymi punktami karnymi, ale mandat można otrzymać także od funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Od ITD, Inspekcji Transportu.
Od Inspekcji Transportu Drogowego, tak samo Żandarmeria Wojskowa. I te podmioty same nie wprowadzają punktów do systemu. One przekazują karty właśnie właściwym jednostkom policji i wówczas funkcjonariusz bądź pracownik cywilny w jednostce policji wprowadza te punkty do systemu. Musimy także mieć świadomość, że jeżeli zostaniemy ukarani na przykład mandatem karnym tak zwanego fotoradaru, no to wiadomo, że popełniliśmy wykroczenie, po jakimś czasie odzywają się do nas funkcjonariusze ITD i wówczas sprawa zostaje w jakiś tam sposób zakończona, czy to w postępowaniu mandatowym, czy wnioskiem o ukaranie do sądu. Minęło troszeczkę czasu i w momencie, kiedy ten człowiek zostaje faktycznie ukarany już mandatem karnym, wówczas znowuż ITD przesyła do nas te materiały i zostają wprowadzone punkty karne z datą popełnienia wykroczenia, a nie z datą otrzymania mandatu karnego.
To ważna uwaga.
Stąd właśnie może czasami nam się wydawać, że popełniliśmy wykroczenie, otrzymaliśmy mandat od ITD, idziemy na drugi dzień do komisariatu, że te punkty będą. To tak nie funkcjonuje, bo nie ma fizycznej możliwości przesłania nam tych wszystkich informacji. Więc może być ta zwłoka w czasie, kiedy tych rzeczywiście punktów nie będziemy widzieć. Aczkolwiek w takiej sytuacji, którą tutaj usłyszeliśmy, ja proponuję temu kierującemu, żeby zgłosił się, czy to do Wydziału Ruchu Drogowego tutaj na Kaszubskiej, bo na Kaszubskiej, pamiętajmy, jest komisariat policji, ale jest też komenda miejska i tutaj stacjonuje ruch drogowy, który właśnie wprowadza te punkty karne, jeśli chodzi o funkcjonariuszy ruchu drogowego. Można też się udać na ulicę Welecką, a można tak naprawdę złożyć też wniosek i wówczas do komendanta, czy to wojewódzkiego, czy miejskiego, o weryfikację tej sytuacji. Wówczas Wydział Kontroli przejrzy sobie dokładnie, za co były wprowadzane punkty karne, kto je wprowadzał, w jakich terminach i dlaczego kierujący otrzymał taką, a nie inną informację. I tutaj przydałoby się też uzyskać informację tego kierującego, czy to była informacja ustna, bo zgodnie z przepisami może taka osoba otrzymać też zaświadczenie w formie pisemnej. I to fajnie by pozwoliło nam zweryfikować i podać tak naprawdę rzetelną informację, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądała sytuacja na dany dzień.
To jest czas reakcji. Ja przypomnę, że według obowiązujących przepisów młodzi kierowcy, czyli ci, którzy uzyskali prawo jazdy w ciągu ostatniego roku, nie mogą przekroczyć 20 punktów karnych. Jeśli wyjdą poza ten limit, muszą ponownie odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. A w przypadku kierowców z większym doświadczeniem bezpieczna pula zwiększa się do 24. Gdy zostanie jednak przekroczona, konieczne jest ponowne zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego na prawo jazdy oraz zaliczanie badań psychologicznych. Też w dalszym ciągu istnieje tak zwane zbijanie punktów karnych, tak? Ono odbywa się na życzenie doświadczonego kierowcy, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. No i przypominamy o tej platformie obywatel.gov.pl. Tam można sprawdzić, ile tych punktów karnych mamy. Dziękuję za rozmowę. Młodszy aspirant Karolina Rykaczewska, Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
To jest czas reakcji i teraz sprawa, która myślę zainteresuje bardzo wielu naszych słuchaczy, a chodzi o zawory w grzejnikach, o te takie zawory termoregulacyjne, inaczej zwane podzielnikami ciepła. Napisała do nas nasza stała słuchaczka, która stwierdziła, że 26 maja spółdzielnia Dąb na osiedlu Słoneczne rozpoczęła wymianę zaworów w grzejnikach. Nowe zawory mają numerację od 2 do 5, a to oznacza, że w okresie niskich temperatur każde wietrzenie będzie uruchamiało ogrzewanie. Wiem, pisze nasza słuchaczka, że w innych spółdzielniach zawory posiadają oznaczenia od niebieskiej gwiazdki, a potem 1, 2 i tak dalej. Czy są to działania zgodne z prawem? Pyta nasza słuchaczka. Mam nadzieję, że jest z nami gość. Pan Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie,
panu dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Czy to jest działanie zgodne z prawem? Bo skoro przyzwyczailiśmy się do podzielników, dzięki którym jako lokatorzy możemy decydować o temperaturze w lokalu, to wydawać by się mogło i wydaje się, że to wynika z jakichś przepisów, a tu tymczasem państwo montują czy przemontowują te podzielniki ciepła tak, że możemy ustawić temperaturę od dwójki do piątki na tej skali, która tam jest. Z czego to wynika?
Znaczy, muszę sprostować. Czym innym jest podzielnik kosztów, a czym innym zawór termostatyczny.
Rozmawiamy o zaworze termostatycznym.
Żeby można rozliczać indywidualne zużycie ciepła w mieszkaniach poszczególnych, bezwzględnie musi być grzejnik wyposażony w zawór termostatyczny. I takie zawory termostatyczne w spółdzielni Dąb zamontowaliśmy już 25 lat temu i te zawory funkcjonowały pod ówczesnymi przepisami. W międzyczasie przepisy uległy zmianie i rozporządzenie ministra infrastruktury pisze wyraźnie, że urządzenia, o których mowa, winny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniu temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16 stopni Celsjusza w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 stopni i wyższej. W mieszkaniach obliczeniowa jest 20, w związku z tym zawór musi być taki, żeby umożliwiał obniżenie temperatury poniżej 20, ale nie niżej niż 16.
To jest rozporządzenie z 2015 roku, tak?
Tak, jest to z 2015 roku. Przy czym spółdzielnia nie dokonuje tylko i wyłącznie wymiany zaworów termostatycznych, ale spółdzielnia robi jak gdyby modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Modernizacja polega na tym, że montujemy automatykę podpionową również, zamykamy systemy odpowietrzające z otwartych na zamknięte i w tym roku również będziemy wymieniali podzielniki kosztów, bo ich czas użytkowania się kończy. W związku z tym w spółdzielni Dąb jest przeprowadzana ta operacja.
Panie prezesie, za co odpowiada automatyka podpionowa? Tylko proszę wyjaśnić, na czym polega.
Ten automatyka podpionowa ma stabilizować ciśnienia w instalacji. Żeby nie było przerzucania ciepła na jedne piony, a nie dogrzewanie innych pionów i żeby nie było również grania instalacji. Nieraz się mieszkańcy skarżą, że nie można spać, bo w centralnym ogrzewaniu tam dudni, tak, żeby to uniknąć. My w tej chwili zamieniamy zawory termostatyczne, które były dotychczasowe, które ograniczały się tylko do temperatury. Te zawory, które montujemy, są to tak zwane zawory dynamiczne i one również uwzględniają ciśnienia w instalacji. I teraz, żeby można było rozliczać członków spółdzielni według podzielników kosztu, według wskazań, wszyscy muszą posiadać takie same urządzenia sterujące w mieszkaniach. Bo jeżeli w jednym mieszkaniu byłyby takie zawory, w innym takie, no to wówczas te warunki nie byłyby spełnione.
Panie prezesie, o ile ja dobrze rozumiem, to chodzi też o to, żeby po prostu jedni nie mieli niedogrzanych mieszkań kosztem innych, tak? Którzy po prostu muszą...
To też właśnie chciałem jeszcze dojść do tego, że oczywiście mamy coraz częściej do czynienia ze skargami, że przychodzi mieszkaniec i mówi, że u mnie z jednej strony u góry sąsiad wyjechał i nikt tam nie mieszka i ma zakręcone, sąsiad z boku ma zakręcone, a ja, żeby utrzymać określoną temperaturę w mieszkaniu, to niejako muszę grzać więcej, bo przez ściany to przenika. Wtedy, kiedy ta delta T będzie wynosiła niewiele, bo tylko 4 stopnie, to takie zjawisko przenikania będzie znikome. Będzie ten rozliczanie sprawiedliwsze.
Co to jest delta T?
Delta T to jest różnica temperatur między jednym mieszkaniem a drugim.
Mm-hmm. Panie prezesie...
Tak, jeżeli pan dzisiaj wyjechał i w ogóle nie użytkuje i pan skręcił zawór termostatyczny, no to on utrzyma tą temperaturę 8 czy 9 stopni Celsjusza, tak? A sąsiad będzie miał 20, no to ta delta T wynosi 12 stopni, tak? A jak u pana teraz będzie 16, bo pan wyjechał i niżej pan nie może mieć, to będzie tylko 4 różnice.
Czy montowanie tych zaworów obejmie wszystkie mieszkania spółdzielni mieszkaniowej dom?
Nie wszystkie, dlatego że spółdzielnia dom jest spółdzielnią budującą, czyli inwestującą. W związku z tym tam, gdzie są nowe mieszkania, to tam nie zachodzi potrzeba tego typu działań.
Bo? Dlaczego nie zachodzi?
Bo już one już zostały albo wyposażone w inny system grzewczy, bo mają indywidualne węzły grzewcze w poszczególnych mieszkaniach, albo już zostały zamontowane wcześniej zawory w związku z rozporządzeniem ministra, które mówi, że w nowo budowanych i w modernizowanych mają być montowane zawory z minimalną nastawą 16 stopni. Przy czym chcę powiedzieć jedno, że jeżeli dzisiaj ten zawór, który teoretycznie ludzie mówią, że można go zamknąć, to jego nie można zamknąć całkowicie, dlatego że on ma tak zwaną funkcję przeciwzamrożeniową i jeżeli zimne powietrze poniżej tam powiedzmy tych 5 stopni Celsjusza na tą głowicę uderzy, to i tak przy skręconych dzisiaj tych starych zaworach on i tak się otworzy.
Jasne. Właśnie o to chciałem zapytać a propos wietrzenia mieszkania. Załóżmy, że mamy zimę, jest mroźny dzień. No, mieszkania trzeba wietrzyć. Nawet wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy na temat zaworów, to trzeba wietrzyć. I co wtedy? Otwieramy okna i nagle nam zaczyna nabijać po prostu zużyte jednostki ciepła. Co wtedy zrobić, jeżeli nie możemy skręcić do zera?
Ja doradzam w sposób następujący. Zawór swój ma swoją bezwładność. I ten stary, który jest, i ten nowy, który będzie. Jeżeli mam zamiar wietrzyć za 20 minut, to skręcam zawór i nawet mogę na ten czas, na tą głowicę zaworu położyć ręcznik, cokolwiek, tak? Żeby to chłodne powietrze bezpośrednio w tą głowicę nie uderzyło, ale w tych wszystkich zaleceniach, nie tylko u nas, telewizji, nawet przecież reklamy są płatne, które tam firmy zlecają, jest powiedziane krótko i intensywnie. Krótko i intensywnie.
Czyli otworzyć okna na przestrzał, żeby był przeciąg po prostu w mieszkaniu, żeby to było krótkie, szybkie wietrzenie.
Tak. 2-3 minuty to nie nabije żadnych jednostek, a osiągnie się efekt. Przy czym my robimy jeden wyjątek, ponieważ kuchnie w tych naszych niektórych mieszkaniach są bardzo małe, jak pan wie. Takie, że tam właściwie to tam już usiąść do stołu nie bardzo jest gdzie, tylko ugotować. To w kuchniach zostaną zamontowane zawory, które będzie można skręcić do tych 8 stopni Celsjusza, czyli do tej temperatury przeciwzamrożeniowej.
Przypomnę, jest z nami pan Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej DOMP i jest też słuchacz. Dzień dobry, pan Rafał.
Dzień dobry, moje nazwisko mało lepszy. Ja mam pytanie, a co będziemy mieli robić w przypadku, gdy będziemy korzystali z pomieszczeń kuchennych? Tam podczas gotowania, gdzie wytwarza się duża ilość pary, no jednak okna są w okresie zimowym trochę pootwierane i w związku z powyższym no, ta temperatura zostanie obniżona.
Dziękuję, panie Rafale.
To pan chyba nie słyszał mojego ostatniego zdania, bo ja powiedziałem i w Panoramie 7, w gazecie, która dociera do członków spółdzielni, również się wypowiedziałem, że w kuchniach, w związku z tym, że są małe i że wielu gotuje, tak, to pozostanie ta funkcja przeciwzamrożeniowa, czyli nie z nastawą na 16 stopni.
Panie prezesie, a proszę powiedzieć, bo tutaj też działa efekt psychologiczny. Czy tu nie można zrobić tak, żeby te zawory termostatyczne miały numerację ponownie od zera do, nie wiem, do do 5 na przykład. No ale żeby to było oczywiste, że to do 16 stopni pozwoli tylko obniżyć w danym lokalu temperaturę. A tak to właśnie ludzie patrzą na to, że jest dwójka i mają coś zablokowane.
Ja się z panem zgadzam. Przy czym producenci tych zaworów, u nas są montowane zawory Owentropa i Danfossa, tak? One są produkowane gdzieś w takim systemie, tak? Gdyby to było robione specjalnie na zamówienie spółdzielni mieszkaniowej Dąb,
byłoby
to najprawdopodobniej tak byśmy zrobili, że przy zerze jest 16, nie? Bo ten aspekt psychologiczny, ja zdaję sobie sprawę, że on funkcjonuje. Przy czym chciałbym dodać, że 16 stopni, niech ktoś spróbuje sobie skręcić w mieszkaniu i spróbuje siedzieć w tym mieszkaniu. Jest to za niska temperatura. A jeszcze jak nie wietrzy i zaklei kratki, a może jeszcze zbiorczym gazem próbuje się dogrzać, to tej wilgoci jest tyle, że później mamy głosy, że grzyb na ścianach, już nie mówiąc o zdrowiu, jak to działa na zdrowie człowieka.
Przypomnijmy, panie prezesie, że spółdzielnia mieszkaniowa Dąb, która ile członków liczy? Kilkadziesiąt tysięcy? Czy to jest nawet...
Nie. To pan przesadził, proszę pana. Mamy 16 500 mieszkań. Mamy 16 500 mieszkań, a członków mamy 14 000 gdzieś 500. 2000 osób nie jest członkami spółdzielni, pomimo że mieszkania i znajdują się w spółdzielni, bo dzisiaj nie ma obowiązku bycia członkiem.
Przypomnijmy, że 20 milionów złotych rocznie do SEC-u państwo płacą za
20 milionów płacimy do SEC-u za centralne ogrzewanie. Myśmy tak zwaną ciężką termomodernizację, czyli docieplanie ścian, stropodachów, to wszystko przeprowadziliśmy. I teraz szczególnie wiosną czy jesienią, im sprawniejszy system, bo ja mówię o tej modernizacji, ta automatyka podpionowa, te zamknięte systemy odpowietrzenia i tak dalej, to wszystko ma działać, żeby niepotrzebnie nie tracić ciepła.
Jest z nami pani Lidia, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, nie słyszałam co prawda całej audycji, całej rozmowy z panem Nilkiem, ale mam pytanie, dlaczego spółdzielnia chciała wycinać i jeszcze czytałam, że na lewobrzeżu wycina, ja mieszkam na prawobrzeżu, od powietrzenia na ostatnich piętrach. Bo mnie wydaje się to bezcelowe, ponieważ wycinając od powietrzenia, kiedy system zasilania nie jest poziomy, tylko pionowy i ja mieszkając na ostatnim piętrze, włączam ogrzewanie, bo mam mieszkanie najzimniejsze i zaciągam dopływ i odpływ przez wszystkie piętra, więc osoby, które mieszkają poniżej, mają mieszkania dogrzane dzięki mnie poprzez pion. I system wycinania od powietrzeń byłby wtedy sprawiedliwy, jeżeli wprowadzono by zasilanie poziome, jeżeli piony byłyby na klatkach. Słucham.
Proszę panią, generalnie rzecz biorąc, przez pion odpowietrzający, gdyby był idealnie sprawny, nie powinno wydostać się nawet kropla, nie powinna przepłynąć czynnika grzewczego przez pion odpowietrzający. Nie powinna. Naczynie zbiorcze tak powinno stabilizować sytuację, że powietrze wybąbelkuje, ale już czynnik grzewczy nie idzie do naczynia zbiorczego i do kanału. Pani będzie nadal posiadała możliwość odpowietrzenia. W rozporządzeniu jest również mowa wyraźnie na ten temat ministra, tak, że mają być indywidualne odpowietrzenia instalacji.
One są darmowe?
Natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że na dzisiaj ten czynnik grzewczy, który napełniamy instalację, każde jego ubytki do tego musimy płacić, bo to nie jest, że za darmo ktoś nam ten czynnik daje. Tak?
Panie prezesie, odpowietrzanie za darmo spółdzielnia wykonuje?
Tak, ale odpowietrzniki
proszę panią,
zamontowane w mieszkaniach. W moim mieszkaniu na ostatnim piętrze odpowietrznik,
będą zamontowane
awaryjny i jakby była awaria, to potrafi wystrzelić jak fontanna i zalać całe mieszkanie. Więc mi chodzi tylko o to odpowietrzenia.
Skoro ja miałam
mieszkanie
ze starym
systemem, to powinien być taki...
Panie Lidio, dodajmy panu prezesowi się wypowiedzieć.
Rury pękają. Nawet centrala miedwiańska od czasu do czasu się rozsypie.
To
jest normalne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no to zjawisko nie powinno występować. Wymieniamy stare, zużyte urządzenia odpowietrzające na nowe. Z tego,
panie
co wiem,
Lidio,
na Lewobrzeżu w tym roku taką akcję
proszę się zwrócić do spółdzielni.
Natomiast
z prośbą
to,
o sprawdzenie
jest...
tego odpowietrzenia tam u pani w mieszkaniu po prostu.
Tak, tak, ale natomiast mówię, to jest generalnie to jest system niesprawiedliwy, który no po prostu
ja
nastawiony jest na to, żeby
panią.
Jak najwięcej ściągnąć od użytkowników i żeby nie było zwrotów.
Proszę panią, bardzo, cały system i przepisy prawne mówią tak w Polsce, że jak zapłacę 100 zł do SECU, to ja te 100 zł, posiadając urządzenia techniczne i wiedzę techniczną, mam te 100 zł rozdzielić na ludzi, którzy z tego ciepła skorzystali. Nie mogę zarobić ani jednego grosza, ani też nie mogę dopłacać do tego, bo skąd, z czego? To jest tylko służy podzieleniu sprawiedliwemu ciepła, które zostało wzięte. Natomiast, proszę panią, to, że pani ma mieszkanie na ostatniej kondygnacji, no to przecież w rozporządzeniu też jest napisane, że muszą być uwzględnione współczynniki redukcyjne. I jak pani się spyta sąsiadki, która mieszka pod panią, to pani ma zupełnie inne współczynniki i sąsiadka ma inne współczynniki.
Prezes Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej Dąb, jest naszym gościem. Czy państwo liczą, wprowadzając ten nowy system, zawory termostatyczne, które będą niejako, można powiedzieć, strzegły tego, żeby w lokalu temperatury nie były niższe w poszczególnych mieszkaniach niż 16 stopni, przyniesie spółdzielni oszczędności?
Spółdzielni nie przyniesie żadnych oszczędności.
A członkom spółdzielni?
Natomiast ma sprawiedliwiej podzielić pieniądze, które zapłacimy do SECU. Taka jest idea. Ja jako do SECU, tak jak już mówię, 100 zł zapłacę, to ja te 100 zł muszę podzielić na ludzi, którzy z tego ciepła korzystają.
Czyli chodzi o to, żeby po prostu ci, którzy muszą dogrzewać swoje mieszkania bardziej, ponieważ inni mają mieszkania niedogrzane, żeby to wszystko było sprawiedliwe i rozłożone porówno.
Tyle, ile korzystasz, żebyś tyle zapłacił. Ja powiem państwu jedno. Jak zamontowaliśmy liczniki wody, tak, wodomierze, które dzisiaj są normą, tak, no to przecież u nas się zrobiła lawina listów, bo wcześniej ryczałt był, tak? To zrobiła się lawina listów, że on chce, żeby zdemontować licznik, bo on teraz musi więcej płacić. No przepraszam, kiedyś za niego ktoś inny zapłacił, sąsiad czy inni, tak? Bo do zwyku pieniądze trzeba było zapłacić. Dzisiaj tyle, ile licznik wskazuje, każdy indywidualnie za tyle płaci. Podobnie jest z całym systemem grzewczym, tylko że system grzewczym jest systemem naczyń połączonych. I tutaj wszyscy muszą mieć takie same warunki, czyli czytaj, takie same urządzenia do sterowania i takie same możliwości jej regulacji.
Panie prezesie, państwo są prekursorami właśnie takich zaworów termostatycznych od dwójki, czy też są inne spółdzielnie w Polsce, które już realizują właśnie takie inwestycje?
To znaczy, ja chciałem powiedzieć jedno. Oczywiście, że nie jesteśmy jedyni. Bierzemy się już późno za te rozwiązania, a późno się bierzemy dlatego, że musieliśmy robić piony nawodnione, które Straż Pożarna nam w wysokich budynkach zażyczyła, w związku z tym nie było środków finansowych. Rozporządzenie ministra dotyczy całej Polski, nie spółdzielni Dąb.
Czyli możemy się spodziewać, że inne spółdzielnie również pójdą tą drogą.
Już wiele spółdzielni ma, bo dzisiaj jak startują do nas przetargami na dostarczenie zaworów i tak dalej, no to przynoszą referencje z całej Polski, tak, gdzie już oni po prostu te zawory zamontowali. My prekursorami to byliśmy wtedy, kiedy 25 lat temu postanowiliśmy zamontować zawory termostatyczne i rozliczać ciepło przy pomocy podzielników kosztów, tak?
Dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Można było mówić o jakichś prekursorskich rzeczach, a dzisiaj to już jest normalna rzecz.
Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej Dąb. To był czas reakcji. Do usłyszenia.